Emilia Sosek-Marycka.
Janusz Dudek.
Kiedy ta tuczarnia powstała? Już jako tuczarnia przemysłowa.
Pierwszy wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął 9 października 2009 roku do gminy. Decyzja była pozytywna.
Mimo protestów?
Bo my się obawialiśmy, nawet były pogłoski, że coś takiego powstanie. Ja zebrałem podpisy i tak dalej, że my nie chcemy, żeby tu jakakolwiek tuczarnia powstała, bo tego tu nie było. No i nie chcieliśmy, żeby nasze warunki tu życia i mieszkania się pogorszyły, bo wiedzieliśmy, czym to grozi.
Jaką wioską jest Rychlik?
Nie ma tu jakichś tam wielkich przemysłowych ani tuczarni, ani innych typu hodowli. Rolników takich z prawdziwego zdarzenia też jest chyba niewielu.
Tam... Tak, z tym, że jedno to jest ekogospodarstwo. Rychlik jest wioską spokojną o tyle, że jest traktowana jak sypialnia Czcianki. Nie tylko, bo tutaj się budują ludzie z różnych okolic. Generalnie jest to spokojna okolica i jest wioską rozległą. To też powoduje, że jest po prostu ładną. Przyroda atrakcyjnie wygląda w Rychliku i myślę, że walorów jest wiele. To jest też podkreślone w studium uwarunkowań naszej gminy, które zaznacza wyraźnie, żeby zachować przyrodę i walory dla mieszkańców i dla ludzi, którzy tutaj wypoczywają.
Przed w ogóle podjęciem decyzji, nawet byłem na spotkaniu u poprzedniego burmistrza i tak dalej. Mówiłem, czym to grozi, że my się nie zgadzamy, no ale on uspokoił mnie tym, że będzie to, jak tu jest we wniosku napisane, 58,8 DJP, czyli maksymalnie będzie to 420 sztuk i będzie to na głębokiej ściółce i nie będzie gnojowicy, a no z tego, co ja się informowałem, że największy smród właśnie powoduje ta gnojowica. No niestety rzeczywistość okazała się inna, bo na tym pozwoleniu, na tym wniosku, który został wydany, taki wielki budynek został przekształcony i no tam może wejść ponad 4000 sztuk tucznika. No ja już pisałem nawet przed uruchomieniem wpisałem do nadzoru budowlanego, że coś jest nie tak, skoro jest wniosek na 400 sztuk, dlaczego została wybudowana na 4000. No ale odpowiedź taką uzyskałem, że inwestor będzie hodował 400 i tyle.
W komfortowych warunkach.
W komfortowych warunkach. Jest jak jest, nie?
To znaczy no, jak jest?
Jak jest, że ta tuczarnia jest na 4000 i cały czas są 4000 chowane. Mimo braku takich uwarunkowań prawnych co do tego, bo pozwolenie z gminy jest dalej na 420 sztuk.
W międzyczasie też były kontrole z ochrony środowiska, które stwierdzały wyższe stany stada niż zakładane. Inwestor otrzymywał mandaty karne i grzywne i po prostu to zostawało bez zmian. Uiszczał te opłaty i dalej to istniało.
Czyli mu się opłaca.
Tak, to jest opłacalne. W 2012 roku była decyzja o czasowym powstrzymaniu tej produkcji i faktycznie przez jakiś czas było wstrzymanie użytkowania tej całej instalacji. Ale w tej chwili dalej to samo. W tej chwili dalej
ile,
i dalej.
Ile trwało to?
8 miesięcy bodajże trwało to wstrzymanie ze względu na właśnie mój protest do ochrony środowiska i na poinformowanie gminy, że nie ma tego pozwolenia zintegrowanego. Zajęło to 8 miesięcy panu Łuczakowi zorganizowanie, bo tak to trzeba by nazwać, tego pozwolenia. No ale pozwolenie to obiewa według mnie na nową inwestycję, bo to jest, nawet na tych planach jest to rozbudowa do litery U i do 10 tysięcy sztuk i takie jest pozwolenie zintegrowane, no ale pisałem to też do gminy, żeby to miało ręce i nogi, żeby to jakoś funkcjonowało, to trzeba by to powrócić do stanu poprzedniego i inwestycje rozpocząć od nowa. I od początku dostać pozwolenie od gminy na to. No tego pozwolenia dalej nie ma w sumie.
Jeśli zatem wierzyć mieszkańcom Rychlika, działalność tamtejszej tuczarni od co najmniej kilku lat jest nielegalna. Państwa wyobraźni zostawiam dywagację. Jakie represje spotkałyby Was za niezapłacony kilkudziesięciozłotowy mandat?
Pozwolenie jest zintegrowane, wydaje ochrona środowiska i ono się odnosi do uwarunkowań środowiskowych, czyli wpływu na środowisko i na okolice. Natomiast samo pozwolenie, które miało być zrealizowane, wymagałoby jeszcze przestrzegania przepisów gminnych, lokalnych. I tutaj jest potrzebny plan zagospodarowania przestrzennego, a tego nie ma. Jeżeli nie ma takiego planu, to w założeniach naszego studium w gminie Czcianka każdy może mieć tylko do 60 DJP, czyli do 420 sztuk, pod warunkiem, że zabudowa mieszkaniowa jest powyżej 100 metrów. Tutaj też ten warunek nie jest zachowany.
No i dalej próbowałem to, że tak powiem, drążyć, bo inwestor zgłosił do gminy o rozbudowę, pozwolenie na inwestycje w ramach rozbudowy zagrodowej. Znaleźliśmy błędy w pozwoleniu wydanym przez gminę. Znaleźliśmy błędy trzykrotnie i trzykrotnie ten wniosek został oddalony. Błędy takie formalne, że ta inwestycja no, nie powinna dojść do skutku. I w ten czas pan inwestor wycofał się z tego pozwolenia na budowę zagrodową. No i żeby jakoś to, że tak powiem, mieć to legalnie, tą całą inwestycję, no zwrócił się do gminy o plan zagospodarowania przestrzennego.
Udało mi się porozmawiać z inwestorem Mariuszem Łuczakiem, który zupełnie inaczej widzi problem.
Ja panu powiem, mieszkańcy są troszeczkę w błąd wprowadzeni przez siebie, bo plotki chodzą. Ja mam na tym terenie jedną świniarnię, gdzie kupiłem to od komornika. Ten budynek był wybudowany w literze, planowo miał być wybudowany w literze U, zostało wybudowane w literze L. Ja mam pozwolenia, raporty środowiskowe, pozwolenie integrowane do 4500, a ta druga odnoga, gdzie jest U, jeszcze za tamtego właściciela były fundamenty wylane. Więc ja tylko chcę dobudować na tym terenie do tych pozwoleń, co w tej chwili, co ja mam do 4500 i nic nie chcę rozbudować, bo mieszkańcy, jak tu był włożony plan, był pan sołtys, była pani tam, dwie panie były, jeden pan strażak był i oni sami przyznali, że są wprowadzeni w błąd, bo myślą, że ja chcę na tym terenie rozbudować do 10 tysięcy. To jest, panie doktorze, nieprawda. Ja ten budynek, co jest niedokończony, tylko chcę dokończyć do tych 4 tysiąca, jak mam dokumentację, raport środowiskowy i pozwolenie integrowane. Poza tym mniej więcej mnie nic nie interesuje i nie chcę się rozbudowywać na tym terenie.
Faktem jednak jest, że inwestor, piastujący jednocześnie funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, wniósł pod obrady tejże Rady zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla siedliska i przy okazji Rychlika, które wycofał wobec obecności na sesji mieszkańców Rychlika. Ciekawe.
My się obawiamy jeszcze jednego, bo do tej pory inwestor miał wydane pozwolenie na 60 DJP i regularnie to przekraczał. Obawiamy się tego, że jak będzie 4,5 tysiąca.
Kosmicznie przekraczał, bo tak, jeżeli to jest 420 sztuk, a buduje 4 tysiące.
Na przykład, no to jest kilkukrotne przekroczenie.
To jest absolutna kpina sprawa.
Tak, i my tego doświadczamy. Zresztą, jeżeli ta wersja będzie przyjęta, to uważam, że to będzie kpina. Z tym, że od razu będziemy zaskarżać do sądu administracyjnego i myślę, że to będzie długa przeprawa, ale wierzę w to, czytając, zgłębiając się w tych wszystkich dokumentach. Uważam, że tutaj próbowano jakby przepchać, brzydko mówiąc, taki projekt, licząc, że nikt z mieszkańców tego nie przeczyta.
Plan będzie uchwalała Rada Miasta,
tak,
a inwestor, przeciwko któremu występujecie, jest wiceprzewodniczącym tej Rady.
Tak, tak. To jest takie stanowienie prawa osoby.
To jest muro, który ja już się rozbijam od prawie 8 lat. Niestety, bo wszystkie moje pisma, które próbuję pisać do burmistrza, do ochrony środowiska, do nadzoru budowlanego, nawet do Urzędu Marszałkowskiego, wszystkie są odmowne i wszystko jest na stronę inwestora. W sumie ani razu, tylko te samorządowe kolegium odwoławcze, ale zostały tam przez mojego prawnika wytknięte błędy takie merytoryczne i po prostu musiało być to odrzucone. A nawet pisząc do burmistrza, żeby przywrócił do poprzedniego stanu użytkowania, to on odpisał mi, że nie jest władny tego zrobić. W sumie nie wiem, kto jest władny. Takie ciągle jest odrzucanie piłeczki, nie? Że to nie jest moja sprawa, a do nadzoru piszę do nadzoru, nie, to burmistrz, a nie to burmistrz, mówię, to starosta. I to tak każdy trochę, żeby oddalić od siebie i starają się rozmyć tą odpowiedzialność, a w sumie wychodzi na to, że gdzieś to tam między urzędami zaprzepaści się i tak dalej i w sumie się nic nie dzieje dalej.
Rozmawiając z inwestorem, przytoczyłem też argument mieszkańców o smrodzie. I tu inwestor mnie zaskoczył.
Był pan w okolicach tej świniarni?
Oczywiście, że byłem trzykrotnie. Faktycznie nie czułem odoru. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy Rychlika go nie czują, bo przecież przebywają w okolicy zdecydowanie częściej niż trzykrotnie.
Na pewno ma, bo ten metan, który się unosi i naprawdę jest szkodliwy.
Ja myślę, że po prostu ludzie sobie zdają w tej chwili sprawę, mieszkańcy i Rychlika i okolic, że obecny poziom smrodu będzie nie do przejścia. Poza tym myślę, że to jest też takie troszeczkę jakby przekroczenie pewnego progu przyzwoitości, bo ludzie są skłonni znieść wiele i tolerować wiele.
Ja nie mam nic przeciwko temu, niech on sobie hoduje tutaj co chce, tylko żeby mi nie przeszkadzał żyć. Ja też tu zainwestowałem pieniążki, kupiłem to, wyremontowałem, a teraz to jest nic nie warte. I ja tu, jak się to tak rozbuduje, ja będę, no nie wiem, zamknąć to musiał i wynieść się do miasta, no bo tu nie będę mógł mieszkać. Nikt tego nie bierze pod uwagę. Jemu się rozwijać, który i tak ma już pieniędzy kosztem nas. Dlaczego? Dlaczego my mamy mu robić dobrze, on ma mieć się rozwijać i tak dalej, a my mamy tracić wszystko.
W niewielkiej odległości, 44 metry od Lewni, znajduje się posesja pani Szydłowskiej. To jest zabudowa mieszkaniowa. I okazuje się, że no, ta jej nieruchomość nie jest nic warta po prostu w tej chwili. To jest, smród jest tak duży, że praktycznie no, nie może tej nieruchomości od kilku lat zbyć.
Dużo ludzi jedzie, mówi, czy tu są świnie w ogóle. Się dziwią, że przy takiej obsadzie nie czuć w ogóle. Ja mam te wszystkie tam odpowiednie technologie, wszystkie wentylacje tak jak powinno być, wszystko jest według normy porobione. Powiem panu, że jedna z protestujących osób zaskarżyła mnie, że hałas. Czy pan tam się zdają, słysza pan w ogóle hałas? Musiałem wyłożyć 2000, przyjechała firma z Piły, gdzie badali hałas. Przykładowo w dzień 60 decybeli, a było chyba 42. W nocny 50, a było chyba 31 czy 2. I w którymś momencie pies zaszczekał, niech mi pan zbada ten hałas. 72 decybele pies hałas robi. Więc wie pan co, ja można powiedzieć o połowę nie, ale o 1/3 hałasu tam nie ma. To robią nie świnie, tylko wentylatory. Ale można powiedzieć, jakbym połowę powiedział, to może że hałasu robią, to może bym przesadził, ale o ponad 1/3. Także, że ten pan, co badał ten hałas, jeśli chodzi, to był tak zdziwiony, że tak tutaj jest cichutko.
Andrzej Hildebrand. Ja z kolei reprezentuję z małżonką sąsiednią wieś, Górnica. Ale układ administracyjny jest taki, że tak prawdę mówiąc do Rychlika mamy 400-500 metrów. A praktycznie żyjemy w granicy, czy funkcjonujemy w granicy, a do Górnicy z kolei mamy, no nie wiem,
przez
las 2-3 kilometry. Chciałbym dodać do wypowiedzi tutaj koleżanki, że, albo inaczej, może wrócę do tego tematu dotyczącego gnojowicy, bo myślę, że, czy uważam, jestem przekonany, iż gdyby ta inwestycja od samego początku, od momentu wydania warunków zabudowy, byłaby zgodna z zapisem tych warunków zabudowy, to zostało zresztą tu artykułowane, nie byłoby większych problemów. Tylko jeśli przeanalizujemy całą historię od tego 2008 roku do 2017 roku, to wszystko generalnie jest niezgodne. I całym problemem naszym jest to, że my się, tak jak powiedział pan, obijamy od ściany do ściany. Od jednego urzędu do drugiego urzędu. Im dalej od wydania tego podstawowego dokumentu dla mnie na przykład, czyli wydanie tych warunków zabudowy, wszystko jest generalnie niezgodne. I im dalej jest ta odległość czasowa między 2008 a 2017, tym to wszystko się rozmywa. Gdzieś w tle czasu to, co podstawowe powinno być wzięte pod uwagę przez urząd, każdy urząd, począwszy od urzędu gminy, nadzór budowlany, starostę, marszałka, wojewodę.
Nawet prokuraturę, bo ja napisałem pozew do prokuratury rok temu. No półtora roku właśnie o wyłuszczając te wszystkie niezgodności, poczynając, sorry, że pana przerwałem, ale później umknęłoby mi, poczynając od tego właśnie pierwszej decyzji, aż do niezgodności, brak tych zbiorników na gnojowice i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
No ale ta gnojowica jest rozlewana na polu?
Tak, ale
ona jest wyciągana bezpośrednio z rusztów. Tam jest jakaś fikcja literacka podobno zastosowana. Przepraszam, że ja to kolokwialnie mówię, Bo ja nie wiem, ja nie widziałem dokumentu, z którego by wynikało, że zastosowana jakaś tam dodatkowa technologia w postaci, nie wiem, uniesienia czegoś, rusztów czy coś takiego, co jest generalnie niezgodne z warunkami zabudowy. Bo tam miała być, mówiąc krótko, ścioła. Ja rozumiem, że byśmy może się zgodzili...
Ten byłby obornik.
Byłby obornik, prawda? Może teoretycznie byśmy nawet zgodzili się na te jakieś, nie wiem, na tą ilość określoną gnojowicy, tak? Ale jeśli powiedziane zostało tutaj w wypowiedziach, że miało być 60, a jest już w tej chwili 4200, bo dokumenty nawet przygotowane przez gminę, czy z dokumentów, które zostały przygotowane przez gminę, do której myśmy ostatnio przy okazji wyrażenia się sprzeciwu wobec miejscowego planu wyłożonego przez burmistrza i urząd, o ile się nie mylę, z Torunia jakaś tam instytucja przygotowująca właśnie te wszystkie opinie, sama stwierdziła, że jak przyjechała tutaj na wizję lokalną, to zamiast 420 było ponad 3000. Po drodze gdzieś były jakieś mandaty i tak dalej, i tak dalej. Także ja wrócę i powiem, no, w podsumowaniu mojej tam powiedzmy wypowiedzi. Żaden urząd nie pochylił się nad, jakby to powiedzieć, warunkami wstępnymi, które powinny być, moim zdaniem jako punktem wyjścia. Powinny być warunki. Wracamy, robimy kółeczko i wracamy do punktu wyjścia. Siadamy, nie wiem. I teraz chcę przejść do drugiego. Czy ta gmina jest przyjazna dla mnie? Nie. Ja powiem, już nie będę jeszcze raz analizował tych wszystkich elementów, które są związane z tą inwestycją, czyli z tą gminą. Ja powiem zwykły, prosty przykład, jak może to zabrzmi to trochę krytycznie, albo nawet krytykancko. Jeśli burmistrz wobec nas jest nieprzyjazny, to czy pozostali urzędnicy są przyjaźni? Nie. Sierpień 2012. Tutaj na przykład są też, że niektóre instytucje w ogóle nie odpowiedziały. Co też jest niezwykle moim zdaniem istotne. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak można to zinterpretować. Ktoś pisze do kogoś, urząd ten najbardziej lokalny, do tego najwyższego, jakby to powiedzieć, który może mieć wpływ, a w każdym razie może wywołać pewne działanie, które w 2017 roku może byśmy się tutaj już w tym gronie nie spotkali. I to co powiedziałem wcześniej, generalnie z punktu widzenia czasu, to się wszystko zaczyna nam rozmywać. Nam się, jakby to powiedzieć, wytrąca wszystkie argumenty po drodze.
Ale gdyby pan w 2012 chciał sobie postawić garaż bez odpowiedniego zezwolenia, to zaraz dostałby pan nakaz rozbiórki.
Tak, no właśnie,
na przykład.
Dlatego ja tak pisałem do nadzoru budowlanego, skoro nie jest to zgodne, bo dla mnie to też było bardzo dziwne, dlaczego w ogóle plan przebudowy tego opiewał na 4000, skoro pozwolenie było na 400.
Ktoś powie, kotlety chcemy jeść wszyscy, to i musimy je gdzieś wyprodukować. Pewnie tak. Sam lubię kotlety. A inwestor Mariusz Łuczek rozwiewa nadzieję co do tego, że będę je mógł zdobyć z tradycyjnego chowu zwierząt.
Już nie będzie. Już na pewno nie będzie, bo takie są dzisiaj przez te unijne przepisy, utrudnienia, że dzisiaj naprawdę jest problem, bo dzisiaj gdyby pan chciał sobie świnkę kupić, zabić, samemu przerobić sobie bory, nie jest pan tego zrobić. Bo musi pan dobrze 3-4 dni załatwiać dokumentację, żeby tą świnię zabić.
Do tego inwestor i samorządowiec w jednej osobie ma o sobie dość wyrobione zdanie.
Moją dietę rozdaję na cele charytatywne. Niech pan zapyta się, co Łuczek potrafi robić na tym terenie dla mnie, można powiedzieć, dzieci niepełnosprawne, na wszystkie różne ręciście, myci. Ja moją dietę jeszcze nie starczy, że rozdaję, można powiedzieć. Jako jedyny, można powiedzieć, jestem radny, co wszystkie pieniądze rozdaję, bo jestem człowiek jakoś nauczony, że po prostu pomaga, chcę pomagać ubogim i taki jest mój charakter i taki będę.
To bardzo pięknie, choć nie rozwiązuje innych moralnych kwestii. Pan Mariusz albowiem wciąż utrzymuje stanowisko wiceprzewodniczącego Rady, choć dobrowolnie poddał się karze za oszustwo i został skazany prawomocnym wyrokiem. Żeby było ciekawiej, w Trzciance była już sytuacja, kiedy burmistrz został prawomocnie skazany i musiał złożyć rezygnację. Tamten czas pamięta obecny radny sejmiku wojewódzkiego Włodzimierz Ignasiński, który wcześniej był przewodniczącym Trzcianeckiej Rady.
Będąc przewodniczącym Rady, nie miałbym chyba takich instrumentów, które mógłbym zastosować w sposób prawny na Radzie Miejskiej Trzcianki, bo mielibyśmy do czynienia z sytuacją taką. Byłyby dwa pytania. Pierwsze pytanie jest takie, czy osoba skazana prawomocnym wyrokiem może pełnić funkcję radnego?
No, ustawa mówi, że nie może, ale nie podaje instrumentów odwoławczych.
No właśnie, i to jest ten problem, tak? Że Rada Miejska Trzcianki nie ma instrumentu odwoławczego, a więc jest rzeczywiście w wymiarze etycznym pytanie o to, co dana osoba w konkretnym przypadku o tym myśli. Powiem tak, każdy przypadek jest pewnie inny. Jeśli powiedziałbym o wymiarze etycznym, gdyby mnie coś takiego spotkało, pewnie bym się zrzekł mandatu. Natomiast daleki jestem teraz od oceniania sytuacji, oceniania kogokolwiek, bo być może mniej wiem od na przykład przewodniczącego Rady, czy Rady Miejskiej Trzcianki. Jeszcze raz podkreślam, ja jestem starym belfrem i wiem, że trzy takie same przypadki uczniów, to wbrew pozorom to nie są takie same przypadki, tylko to są trzy bardzo różne przypadki i bardzo łatwo jakby osądzamy, poddajemy coś osądowi, nie zawsze słusznie. Natomiast jeszcze raz podkreślam, sądzę na dziś, że gdyby mnie coś takiego spotkało, bo tu się mogę wypowiadać, to pewnie zrzekłbym się mandatu.